będzie pochwalony Jezus Chrystus. W ramach naszych konferencji Świadkowie Miłosierdzia pragniemy w tym kolejnym miesiącu, który wpisuje się w czas pandemii, która trochę też reguluje w większym bądź mniejszym stopniu i rysuje nam pewne okoliczności życia. I tak myślę, że te wszystkie doświadczenia możemy odczytać w sposób dowolny, ale głęboko w sercu jestem przeświadczony, że trwający miesiąc listopad, wraz z nim możliwość dana przez Kościół, by przez cały ten czas wypraszać odpusty dla naszych zmarłych, jest wielkim darem. I to zarówno dla nas, jak i dla wszystkich tych, za których tę modlitwę ofiarujemy. Kiedy mówimy o miłosierdziu Boga, zaraz na myśl przychodzą uczynki miłosierdzia, do których wypełnienia jesteśmy wszyscy zaproszeni. I tak też nasze dzisiejsze spotkanie dotknie tematu czyśćca jako dzieła Bożego miłosierdzia oraz tych, którzy zapraszają do modlitwy za żywych i umarłych, tym samym do wypełniania siódmego uczynku miłosierdzia względem duszy, modlić się za zmarłych. A będą to w osobach świadków miłosierdzia święty Mikołaj z Tolentino wraz ze świętą Gertrudą. Na początku powiedzmy sobie coś o czyśćcu. Czym jest czyściec? Przede wszystkim wielkim dziełem miłosierdzia Bożego. Czyściec to bowiem nic innego, jak szansa dana tym wszystkim, którzy będąc tutaj na ziemi, nie zdążyli oczyścić się z tego, co nie było miłością. Kiedyś słyszałem takie wyjaśnienie i wytłumaczenie, że czas czyśćca jest takim momentem, kiedy nadal trwa nauka miłości po tej drugiej stronie życia, po to, by wyzbyć się pychy i egoizmu, a więc tego, co oddala nas od prawdziwej miłości, a wiemy, że tam, gdzie jest miłość, tam już nie ma pychy, a jest pokora. Myśląc o czyśćcu, może myślimy też o cierpieniu. Ono z pewnością będzie, ale już w innym wymiarze, którego do końca nie jesteśmy w stanie zrozumieć. Będąc i żyjąc tutaj na ziemi, wiemy, że w przeżywaniu niejako cierpienia bardzo pomaga nam nasze ciało, to, które fizycznie doświadczamy. To ono doświadcza bólu. W rzeczywistości czyśćca ciała już jednak nie będzie. A co pozostanie? Nieopisana tęsknota za Bogiem, której nie sposób porównać z jakąkolwiek tęsknotą przeżywaną tutaj na ziemi. Czyściec jest zatem ukazaniem wiernej miłości Boga, który jest z nami od samego początku naszego istnienia. Jeżeli zatem tylko zapragniemy być w żywej relacji z Bogiem, to mimo naszych słabości i ludzkich ułomności, Bóg nigdy nas nie zostawi, a bezpiecznie przeprowadzi przez ten trudny czas tęsknoty, a oczyszczenie sprawia, że, daj Boże, znajdziemy się w niebie. Bóg przecież nie chce niczyjej zguby, o czym zapewnia święty Piotr apostoł. Boże serce wypełnia pragnienie tego, by wszystkich doprowadzić do nawrócenia, o czym czytamy w drugim liście świętego Piotra. Czyściec jest zatem jednym z elementów dzieła Jezusa Chrystusa i odgrywa zasadniczą rolę w planie zbawienia człowieka, a powołało go do istnienia samo miłosierdzie, które rozlewa się w mistycznym ciele Chrystusa. Rozmyślając o czyśćcu i tych, którzy tam przebywają, mogą przychodzić nam na myśl słowa zapisane przez siostrę Faustynę w jej dzienniczku. Te dusze modlą się bardzo gorąco, ale bez skutku dla siebie. My tylko możemy im przyjść z pomocą. A zatem wiedząc, że Kościół daje nam taką możliwość, prośmy na modlitwie, by Bóg rozpalił w nas pragnienia czynienia tego uczynku miłosierdzia, by nieść pomoc tym, którzy nas potrzebują. A pomocą niech będą nam święci, których, podobnie jak siostrę Faustynę, o której sobie mówiliśmy w zeszłorocznych naszych spotkaniach, Bóg także powołał do tego, by świadczyć o Jego miłosierdziu w odniesieniu do tej rzeczywistości, która jest po śmierci. Do takich świętych należą z pewnością święty Mikołaj z Tolentino. Jest to postać, której przypisano w Kościele szczególną relację z duszami czyśćcowymi, uznając go za jednego z głównych patronów tej szeroko rozumianej czyśćcowej rzeczywistości. Święty Mikołaj całym swoim życiem gorliwie mówił i tym samym prawdziwie świadczył o Bożym miłosierdziu, a jego historia i przygoda z duszami czyśćcowymi wyglądała następująco. Urodził się w 1245 roku na wschodnim wybrzeżu Włoch i dodam jako ciekawostkę, że był on wymodlonym dzieckiem swoich rodziców, co stało się zastawieństwem świętego Mikołaja, a więc tego świętego, którego kojarzymy z prezentami, gdzie przy jego grobie rodzice złożyli obietnicę, że jeśli narodzi się im syn, nadadzą mu imię Mikołaj i poświęcą służbie Bogu. 9 miesięcy później narodził im się syn i zaraz potem wypełnili pierwszą część obietnicy, nadając mu na chrzcie imię Mikołaj. Drugą część obietnicy wypełnił już sam święty Mikołaj, obierając drogę życia w zakonie augustianów, która w jego przypadku nie była łatwa, bowiem naznaczona licznymi zmianami i transformacjami, które dokonywały się w tej wspólnocie zakonnej. To jednak jeszcze bardziej motywowało świętego Mikołaja do żarliwego i pełnego zaangażowania w służbie Bogu i Kościołowi. Z każdym dniem ten święty odkrywał swoją misję, by dzielić się z innymi tym, co posiadał, i to zarówno w przestrzeni materialnej, jak i nade wszystko tej duchowej. I tak też przyszedł moment, kiedy niektórzy, obserwując postawę życia świętego Mikołaja, zauważyli jego wyjątkowe wstawiennictwo w sprawach wiernych zmarłych. W życiu świętego miały bowiem miejsca dwa wydarzenia, które stały się niejako przyczynkiem do kultu, którym otoczony został święty Mikołaj. Pierwsze z nich pisało się w czas, kiedy święty Mikołaj był krótko po przyjęciu święceń kapłańskich. Pewnej nocy sobotniej, leżąc w łóżku, Mikołaj usłyszał głos kogoś, kto przedstawiał się jako brat Pellegrino z Osimo, zmarły zakonnik, którego znał osobiście. Brat ten ujawnił, że obecnie znajdował się w czyśćcu i błagał Mikołaja o odprawienie mszy świętej za cierpiące dusze, jego i wielu innych, ażeby uczynić je wolnymi od smutku. Natychmiast po przebudzeniu Mikołaj zaczął modlić się za zmarłych braci i siostry. Rankiem zaś zdał relację z tego wydarzenia przeorowi, prosząc o możliwość odprawienia mszy świętych w ich intencji przez cały tydzień, pomimo że miał w tym czasie celebrować msze święte za wspólnotę zakonną. Przeor uległ namowom, a pod koniec tygodnia brat Pellegrino ukazał się ponownie, wyrażając wdzięczność za otrzymaną przysługę oraz zapewniając, że ujrzał wielką liczbę osób, które teraz mogły cieszyć się obecnością Boga. Drugie z tych wydarzeń miało miejsce, gdy Mikołaj mieszkał w klasztorze augustianów w Recanati. Mikołaj znajdował się w kościele, zapalając lampion przed Najświętszym Sakramentem. Nagle donośny głos zawołał do niego. Mikołaj przeraził się, myśląc, że to diabeł, który, jak to często bywało, chciał wystawić go na pokuszenie. Zamiast tego okazało się, że był to jego brat rodzony, który zmarł 2 tygodnie wcześniej, a teraz chciał mu zakomunikować, że miał miejsce wielki cud, największy z wszystkich cudów, mianowicie zbawienie jego duszy. Nie bądź wątpiącym, Mikołaju, to ja, twój brat rodzony, Gentile, twe modlitwy i akty pokutne ocaliły moją duszę od pewnego potępienia. Od czasu, gdy do klasztoru przybył posłaniec oznajmiający, że brat Mikołaja został brutalnie zamordowany, upłynęło 15 dni. Sam posłaniec płakał, przekazując te wieści, uprzedzając w ten sposób żal, jaki Mikołaj odczuwał, gdy je usłyszał. Wszyscy doskonale wiedzieli, że Gentile w żadnym wypadku nie był świętym człowiekiem. Przestawał ze złymi ludźmi, co w rezultacie doprowadziło do jego śmierci. Słysząc te wiadomości, Mikołaj rozpłakał się, wyobrażając sobie nie tylko fizyczne, lecz również duchowe cierpienie brata. Natychmiast zaczął odprawiać pokutę, znacznie wykraczającą poza tę sprawowaną na co dzień. Modlił się, płakał i pościł, błagając Boga następującymi słowami: Panie, zachowaj go, nie pozwól, aby jego dusza została skazana na potępienie. Inni bracia nigdy nie widzieli go tak zasmuconym i bali się o jego zdrowie. Po tym, jak doszedł do siebie, gdy donośny głos wołał go po imieniu, Mikołaj zrozumiał w końcu, że przemawiał do niego brat rodzony. Miłosierdzie Boga Wszechmogącego, Mikołaju, okazało się być ogromne. Dobry Bóg ocalił mnie od pewnego potępienia. Dziękuję Ci za wszystko, co dla mnie uczyniłeś. Jednakże odprawiaj nadal pokutę. Twoje ofiary są tak miłe Bogu, że o cokolwiek Go poprosisz, do końca Twych dni będzie Ci dane. Po tych wydarzeniach Mikołaj nigdy nie zaprzestał codziennych modlitw i częstego odprawiania mszy świętych za wiernych zmarłych. A z tego też powodu jest często przedstawiany w otoczeniu ogromnych rzesz dusz czyśćcowych podczas sprawowania Eucharystii. I tak przez kolejne stulecia święty Mikołaj zapisał się w Kościele jako szczególny patron wiernych zmarłych. Drugą postacią, o której chciałbym dzisiaj powiedzieć, to dla równowagi będzie święta kobieta, święta Gertruda, której wspomnienie obchodziliśmy w ostatni wtorek. Także ona, podobnie jak święty Mikołaj, całe swoje życie oddała Bogu, wybierając zakon na miejsce swego uświęcenia, otrzymując od Boga łaskę powołania do głoszenia miłosierdzia Bożego ze wskazaniem na szczególną relację z duszami czyśćcowymi. Fenomen tej świętej polega na tym, między innymi, że w czasie jednej z licznych wizji Pana Jezusa podyktował jej krótką modlitwę, bardzo prostą modlitwę w formie, ale o niezwykłej, głębokiej treści. Posłuchajmy tej modlitwy. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci najdroższą krew boskiego Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, w połączeniu ze wszystkimi mszami świętymi, dzisiaj na całym świecie odprawianymi, za dusze w czyśćcu cierpiące, za umierających, za grzeszników na świecie, za grzeszników w Kościele Powszechnym, za grzeszników w mojej rodzinie, a także w moim domu. Amen. Rzeczywiście, modlitwa bardzo prosta, ale jakże ona jest skuteczna. Sam Pan Jezus powiedział świętej Gertrudzie i jej obiecał, że za każdorazowe odmówienie tej modlitwy uwolnisz czyśćca 1000 dusz. Modlitwę tę można odmawiać wielokrotnie w ciągu dnia, samemu lub w grupie. Daje to niewyobrażalne wręcz możliwości pomocy duszom, które cierpią w czyśćcu. Symbolicznym znakiem może być dla nas to, że ta mistyczka zmarła w miesiącu, który teraz przeżywamy, w listopadzie 1302 roku. Święta Gertruda, otwierając się na wezwanie Boga i zaproszenie do tego, by modlić się za tych, którzy tej modlitwy tak bardzo potrzebują, nieustannie czyniła to miłosierdzie i w tych intencjach poświęcała wszystkie swoje trudy i cierpienia. A taka postawa bardzo podobała się Jezusowi, który w czasie jednej z wizji tak powiedział do świętej Gertrudy: bądź pewna, moja córko, że Twoje umiłowanie zmarłych nie będzie Ci przeszkodą. Wiedz, że ten hojny dar, jaki złożyłaś ze wszystkich swoich uczynków duszom czyśćcowym, szczególnie mi się spodobał. A na dowód tego oświadczam, iż wszystkie kary, jakie musiałabyś znosić w życiu przyszłym, zostały Ci odpuszczone. Co więcej, w nagrodę za Twą szczodrość tak pomnażam wagę Twoich zasług, że będziesz się w niebie cieszyć wieczną chwałą. Poznając życiorys świętej Gertrudy, do czego zachęcamy, znajdziemy liczne historie opisujące jej kontakt z duszami czyśćcowymi oraz że była ona świadkiem, jak dusze te były wybawiane z czyśćca. I co warto też wspomnieć, zmarli bardzo często wskazywali świętej Gertrudzie na wielką moc Eucharystii, a przykładem jest historia duszy jednej zmarłej zakonnicy, która ukazała się Gertrudzie, mówiąc do niej: och, jakże szczęśliwa jestem, że miałam szczególne nabożeństwo do Najświętszego Sakramentu w swoim życiu, ponieważ przez nie teraz otrzymałam wiele owoców. To nie potrwa już długo i zostanę przyjęta do wspaniałości nieba. I na koniec przypomnę jeszcze słowa świętego ojca Pio, który gorąco nawoływał, by modlić się za dusze czyśćcowe, mówiąc, że w momencie, gdy my sami będziemy umierać, przyjdą po nas dusze naszych bliskich zmarłych oraz te dusze czyśćcowe, w intencji których się modliliśmy, po to, by pomóc nam przejść na tamtą stronę. Refleksja listopadowa, myślę, że też wszystkich nas już wielokroć zapraszała do modlitwy za zmarłych. Jeszcze mamy trochę tych dni listopadowych. Wiemy, że możliwość korzystania z odpustów za zmarłych jest przez Stolicę Apostolską rozciągnięta na cały ten miesiąc, więc bardzo zachęcamy pod tymi zwykłymi warunkami, które są nam znane. Chcielibyśmy pomóc tym, czy z naszej rodziny, czy z naszych bliskich, tym, którzy są po drugiej stronie i tak jak wiemy, sami sobie pomóc nie mogą, czekają na naszą modlitwę. na nasze też zamówione w ich intencjach msze święte, czy też inne formy pobożności, aby im pomóc. Więc niech ten miesiąc listopadowy naprawdę będzie też podtrzymywaniem tej pięknej tradycji, bo za niedługo my może tej modlitwy będziemy bardzo mocno potrzebować, a więc ucząc młode pokolenie, czy będąc w tym otoczeniu tych, którzy będą jakoś widzieć, że się za zmarłych modlimy, może kiedyś za nas się też ktoś pomodli. Boże, za wszystkich zmarłych, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki wieków. Amen. Przez miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.